To które piosenki dzisiaj były modlitwą? Zwróciliście uwagę? Były cztery utwory. Pierwszy to była modlitwa, drugi to była modlitwa, w trzecim były trzy linijki modlitwy, a reszta to było takie wyznanie wiary, a czwarta? Psalm 23, tak? Prosto z Bożego Słowa. Także jest to taki szczególny czas muzyczny, muzyczne klimaty nieba, kiedy możemy też wyrażać Bogu to, co gdzieś płynie z naszych serc. Jest to taki specjalny czas modlitwy. A o czym trzeba myśleć, jak się idzie na przyjęcie? To było pytanie, z którym Mateusz nas tutaj przed chwilą zapoznał. O czym myślimy, jeżeli idziemy na jakieś przyjęcie? Co będzie do jedzenia, żeby się nie przejeść? Bywało się na przyjęciach, byłem kilka razy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Się działo. Zawsze wpadał na takie przyjęcie prosiak, już martwy oczywiście i przyrządzony. Były też różne ciekawe grube ryby, też przyrządzone. Co będzie do jedzenia i żeby się nie przejeść? O czym myślicie, kiedy wybieracie się na jakieś przyjęcie? Poznamy dzisiaj wydarzenia, które miały miejsce podczas pewnego przyjęcia. Jezus został zaproszony przez pewnego przywódcę faryzeuszów do jego domu, a więc przyjęcie na topie. Co robił Jezus na takim przyjęciu, jak się zachowywał, czym się zajmował? Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu Ewangelii Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go i uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wuł wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. O czym myślał Jezus, jak szedł na jakieś przyjęcie? Bo też chodził, jak widzimy. Myślał o tym, co powie. Był przygotowany. Dzięki temu podczas takiego przyjęcia zdarzało się coś bardzo znaczącego. Nam też może się to zdarzyć, że przy popijaniu kawy, pogryzaniu fistaszków, podczas jakiegoś przyjęcia będzie coś, co ma znaczenie. Pod warunkiem, że będziemy przygotowani. Jezus był przygotowany, coś powiedział i z jakim skutkiem? Końcówka fragmentu? Rozmówcy nie mogli mu na to odpowiedzieć. Dał im mocno do myślenia. Co takiego Jezus powiedział podczas tego przyjęcia, że ci wyjątkowo elokwentni ludzie nagle nie wiedzieli, co odpowiedzieć, za nie mówili? Możemy zaobserwować tutaj, jak poznajemy jakiś fragment Bożego Słowa, to patrzymy na różne szczegóły. Możemy zaobserwować, że atmosfera na tamtym przyjęciu była bardzo napięta, bo Jezus przyszedł do domu przywódcy, nawet faryzeuszów, środowiska, które szczególnie przeciwko niemu występowało i się nawzajem ścierali. Jezus był bacznie obserwowany, śledzony, jest pod ostrzałem, system kamer w cudzysłowie śledzi go i oto na oczach wszystkich uczestników przyjęcia toczy się pewna gra. Kto tą grę zainicjował? Jezus. Udało mu się wprowadzić jeszcze większe napięcie, chociaż ono już było w powietrzu, gdy przyszedł, ale nie złagodził go, chociaż mógł. Mógł na przykład zastukać w kieliszek, w cudzysłowie, i wygłosić jakieś miłe przemówienie w stylu dziękuję gospodarzowi, mam nadzieję, że miło spędzimy tutaj czas. Nic z tych rzeczy, wręcz przeciwnie, zwiększył napięcie, zrobił coś, o czym wiedział, że nie będzie podobało się uczestnikom, uzdrowił człowieka w szabat. Nie poczekał do następnego dnia, chociaż mógł. Wyraźnie zainicjował pewną grę, wywołał napięcie. Miał przygotowane świetne pytanie. Jak brzmiało? Wers trzeci. Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy nie? Następnie uzdrowił człowieka na ich oczach. Miał przygotowany kolejny komentarz. Dlaczego? Dlaczego w ten sposób się zachowywał? Ponieważ idąc na to przyjęcie, jak pewnie i na każde inne, był przygotowany. Idąc miał pewien cel, rozwiązanie pewnego problemu, jaki mieli tam ci ludzie. Na czym polegał problem ludzi, których spotkał na tym przyjęciu? Polegał na tym, jak tam ci ludzie traktowali Boga. Powiedział do nich, wers 5, może osobno go wyświetlmy. Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? Własny syn, własny wół. Najważniejsze są moje własne sprawy. A przecież istotą szabatu było to, by swoich spraw nie załatwiać. To było najważniejsze. Rozmówcy Jezusa oburzają się, że on uzdrowił w szabat. Ale to oni mają problem z szabatem. Jak przychodzi jakaś osobista sprawa, osobisty interes, to już nie ma, że szabat. Rozmówcy Jezusa oburzają się, ale właśnie dzięki tej grze, którą Jezus tutaj prowadził, wyciągnął na wierzch ich podstawowy problem. Nie chcieli oddać swoich serc Bogu. Nie byli gotowi uznać Boga. Ukryli się oczywiście za zewnętrzną religijnością, za jakimś przestrzeganiem, może surowym, jak za parawanem, ale tak naprawdę nie byli gotowi oddać swoich serc Bogu. I Jezus pomaga im tutaj zobaczyć siebie. Coś go to kosztuje. Przyjęcie może być przyjemne przecież, po to ono jest, ale to przyjęcie nie było przyjemne. Skupia na sobie nienawiść ludzi. Naprawdę byli na niego zagniewani. Wydarzenia toczą się dalej, gra toczy się dalej. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. A podczas czytania tej drugiej z dwóch części dzisiejszego fragmentu zwróćmy uwagę na to, jakie miejsce Jezus zajął za stołem. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jakie miejsce zajął Jezus na tamtym przyjęciu, tamtej uczcie? Uczestnicy przyjęcia spieszyli się, by zająć pierwsze miejsca przy stole, jak najlepsze. A pierwsze to znaczy jakie? Jak najbliżej przywódcy. To był dom przywódcy faryzeuszów, więc kombinowali, jakby tu usiąść najbliżej niego. I Jezus wykorzystał tą sytuację, by powiedzieć coś wartościowego, by służyć jakąś pożyteczną zasadą i mówi, jeszcze raz wersy 8 i 9, jeśli kto cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego, wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie, ustąp temu miejsca i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Dlaczego Jezus to powiedział? Znowu wprowadził napięcie, jeszcze je podbił, zaproponował pewną grę. Na czym ta gra polegała? Zaproponował uczestnikom pewien eksperyment. Spróbuj usiąść na ostatnim miejscu i zobacz, co się będzie działo. A co się będzie działo? Przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się bliżej. Zajmij ostatnie miejsce przy stole. Uczestnicy przyjęcia starali się zająć najlepsze miejsca, pozostawiając Jezusowi ostatnie. Jezus wykorzystuje to i mówi, zajmij albo zajmuj ostatnie miejsce przy stole. Ustąp pierwszeństwa i zobacz, co się będzie działo. Inaczej mówiąc, Jezus pokazuje tutaj, jak zrobić prawdziwą karierę. W wersie 11 jeszcze raz. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Jak zrobić prawdziwą karierę? Jak naprawdę stać się wielkim? Nie ma nic niewłaściwego w dążeniu do tego, żeby być wielkim, ale trzeba to zrobić odpowiednio, mądrze. Warto stać się wielkim w oczach Boga i dla Boga. Ludzie, którzy przybyli na tamto przyjęcie, chcieli być wielcy i mieli pomysł, jak to zrobić. Zająć pierwsze miejsce. Błąd. Zrobili błąd. Zdaniem Jezusa zaczęli od niewłaściwego końca stołu. Jezus jakby mówi im, panowie, jeżeli chcecie zrobić prawdziwą karierę, iść mocno do przodu i awansować, być tam coraz wyżej, to zaczynacie od niewłaściwego końca stołu. Trzeba zacząć od uniżenia. Bo człowiek, który jest uniżony, zostanie zaproszony wyżej. Nie trzeba się pchać do przodu, tylko skoncentrować na uniżoności, na zajęciu ostatniego miejsca. Jezus podaje receptę na prawdziwą, wieczną, ale nie tylko wieczną, karierę. Jaka jest prawdziwa kariera, na pewno ta wieczna? Najpierw najważniejsza rzecz. Ustąp w swoim życiu pierwszego miejsca Bogu, Chrystusowi. Zejdź sam z pierwszego miejsca i zaproś na nie Chrystusa. To jest to zaproszenie Chrystusa do swojego życia, na pierwsze miejsce, na tron. To jest istota nawrócenia. Następnie utrzymuj go na tym pierwszym miejscu. Trzeba koncentrować się na poddawaniu swojego serca Bogu, na ciągłym ustępowaniu Mu pierwszego miejsca, byciu uniżonym przed Nim, a później to samo zrobić wobec innych ludzi wokół. Zająć ostatnie miejsce wśród ludzi. I o to się troszczyć, by zajmować ostatnie miejsce wśród ludzi, służyć im. I resztę pozostawić Bogu. On nas wywyższy w stosownym czasie. Jezus podaje receptę, daje eksperyment. Spróbuj. Zajmij ostatnie miejsce i zobacz, co się będzie działo. Jeżeli zaczniesz od niewłaściwego końca stołu, od szukania wysokiej pozycji, zwrot twojego rozwoju będzie odwrotny. Przyjdzie ktoś i cię zdegraduje, posadzi ciebie niżej. Pokażę ci, gdzie twoje miejsce. Ludzie ciebie zdegradują. Dlaczego? Nikt nie lubi, jak ktoś się rozpycha łokciami. Jeżeli ludzie widzą, że ktoś pcha się do przodu, zaczynają się bać i słusznie. Postawa sługi jest jedyną właściwą drogą do kariery. Do takiego człowieka można mieć zaufanie. I to ma zastosowanie wszędzie. To ma swoje odbicie również we wspólnocie chrześcijańskiej, takiej jak chociażby nasza, we wszelkiej służbie, we wszystkich rzeczach, które robimy, a robimy je tutaj naprawdę setki. Jeżeli podejdziesz do ludzi z postawą panowania, wywyższania siebie, kim to nie jesteś, bo dostałeś jakąś rolę do spełnienia, jeżeli ludzie wyczują najmniejszy niuans, że jest w tobie postawa panowania, wywyższania siebie, zostaniesz przez nich odrzucony, bo nie wzbudzasz zaufania. Jeżeli w twoim sercu jest uniżenie wobec innych ludzi, autentyczna chęć służenia im, wyniosą ciebie w sensie pozytywnym. Powiedzą tobie, usiądź wyżej. Będą chcieli ciebie słuchać. Obdarzą ciebie autorytetem. W wielu mądrych poradnikach kariery zawodowej znajdziemy odbicie tej zasady, którą tutaj pokazał Jezus, jako receptę na własny awans. Jaka jest recepta na własny awans w wielu poradnikach kariery? Szukaj awansu innych. Do takiego człowieka ludzie mają zaufanie, wypychają go do przodu. Zajmij ostatnie miejsce przy stole, szukaj awansu innych. Oczywiście stosując tą samą zasadę, szukać awansu tych, którzy mają postawę sługi, bojąc się tych, którzy szukają własnej wielkości, bo takich ludzi trzeba się bać. Zajmij ostatnie miejsce, szukaj awansu innych. Przyjdzie gospodarz i powie, przyjacielu, przesiądź się wyżej, bo widzę, że masz postawę sługi, usiadłeś na ostatnim miejscu, nie zależy ci na pierwszych miejscach. Pierwsza kwalifikacja kandydata na pierwsze miejsce, jaka jest? Nie zależy mu, żeby być pierwszym. Nie zależy mu, nie chce być bosem, chce być sługą. A pierwszy powód do odrzucenia przywództwa? Ktoś, kto bardzo chce zająć pierwsze miejsce. Szukamy takich, którzy chcą zająć miejsce ostatnie. Gdy Chrystus przyszedł na tamto przyjęcie, nie pchał się na pierwsze miejsce, chociaż jest Panem Wszechświata. I żadna z tych osób nie dorastała mu do pięt. Usiadł na ostatnim miejscu i był gotowy służyć. Pokazał, jaka jest droga do prawdziwej wielkości. Jeżeli więc dostrzegasz, że masz skłonność, by pchać się przed innymi na pierwsze miejsce, mówię to też do samego siebie, jeżeli walczysz o pozycję, troszcząc się, by wyprzedzić innych, trzeba wrócić do podstaw, trzeba wrócić do serca, upewnić się najpierw, że Chrystus jest w sercu i jest na pierwszym miejscu. Bo to, że pcham się na pierwsze miejsce, pokazuje, że jest problem. Problem w sercu, że nie jestem gotowy ustępować tego pierwszego miejsca. Trzeba zacząć od właściwego końca stołu wobec Chrystusa i identycznie wobec innych ludzi. To jest tajemnica sukcesu, właściwy koniec stołu. Więc ważne pytanie praktyczne, co to znaczy siadać na końcu stołu? Czym to się je? Czy to znaczy na przykład usiąść w kącie i się nie odzywać? Co tak naprawdę oznacza zająć ostatnie miejsce i być sługą? Najprościej odpowiedzieć, wskazując na to, jak to robił Jezus. On nie usiadł w kącie z założonymi rękami, ale świetnie się przygotował, tak? Włożył wysiłek, przeanalizował potrzeby uczestników przyjęcia, przygotował niebanalną grę, przygotował właściwe komentarze. Wszystko rozegrało się według scenariusza, który starannie przygotował, przynajmniej w pierwszej części, bo w drugiej już bardziej reagował na to, co się dalej działo. Co to znaczy zająć ostatnie miejsce i być sługą dla innych? Sługa nie siedzi w kącie z założonymi rękami. Sługa jest najbardziej aktywny ze wszystkich, oddany. On najwięcej chodzi, najwięcej coś robi. W jaki sposób mogę usiąść na ostatnim miejscu przy stole? Jak być sługą? Gdybyśmy trochę porozmyślali nad tym pytaniem, parę godzin, no, wzięli różne przesłanki, jak być najlepiej sługą. Nie mamy teraz paru godzin, prawda? Ja nie mam, nie wiem, czy wy macie, chyba nie. Ale gdybyśmy na naszym wspólnotowym obozie, no mógłbym na naszym obozie dać takie zadanie, do jutra przemyślcie to, porozmawiajcie w małych grupach, jak najlepiej być sługą. Przy okazji powiem, że to najważniejsze wydarzenie w roku w naszej wspólnocie. Nasz wspólnotowy obóz jest za zaproszeniami. Nie wystarczy chcieć na niego pojechać, trzeba wykazać się pewnymi kwalifikacjami, a te kwalifikacje zdobywamy tylko w jeden sposób, przez udział w małej grupie, do której też jesteśmy zaproszeni, do wybranej dla nas grupy, by złapać, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi. Nie da się tego przekazać słowami. Nie chodzi o to, że ktoś coś obiecuje, czy coś postanawia, nie. To trzeba tego doświadczyć, nauczyć się, inaczej udział w naszym obozie nie jest możliwy. Tak? Taka jest nasza ścieżka. Ale teraz nie jesteśmy na obozie, jednak myślę, że potrafię tak intuicyjnie przewidzieć, jaki byłby wynik kilkugodzinnej naszego zastanawiania się, rozmyślań. I może ten wynik będzie dla kogoś zaskakujący, bo tych kilku godzin nie wykonaliśmy, ale myślę, że trafiam w dziesiątkę. Kwintesencja bycia sługą w tym kontekście. Co to znaczy zasiąść na końcu stołu? Co to znaczy być sługą? Ująłbym w takim zdaniu. Idź i spróbuj założyć nową, małą grupę uczniów. Kwintesencja służenia drugiemu człowiekowi. Spróbuj założyć własną małą grupę uczniów. W przypadku, albo w niektórych przypadkach nie da się tego zrobić od razu, bo najpierw trzeba samemu stać się uczniem, doświadczyć tego przez pewien czas, co to znaczy być uczniem. Ale w innych przypadkach natomiast, gdy już dłuższy czas upłynął od naszego nawrócenia i tam wiele już doświadczyliśmy w grupie, to też trzeba się o coś postarać, żeby to się udało, o pewne postawy, coś poświęcić, poświęcić na przykład swoje widzimisię, to, że ja zawsze i tak wiem, jak to jest. Może też poświęcić to, że lubię wikłać się w różne troski, żądzę. Potrzebuję poświęcić to, że Bóg coś mówi, ale ja lubię wiedzieć lepiej niż Bóg i chodzić swoimi ścieżkami. Teraz chcę to wszystko zmienić, naprawdę stać się uczniem. Teraz to wybieram, ponieważ chciałbym wykonać, zastosować to, o czym dzisiaj mówimy. Tak? Teraz wybieram to, że chcę być wzorem dla innych, by mogli iść za moim przykładem, bo jeżeli nie stanę się wzorem, to Bóg nie użyje mnie do swoich planów. I wtedy, nawet jakbym próbował, czy próbowała coś ludziom mówić bez zmiany tych postaw, to będzie to raczej karmienie ludzi różnymi bzdurami, które pochodzą z własnych pomysłów na życie. I Bóg mnie nie użyje, żebym przypadkiem nie wykoślawiał ludzi swoimi życiowymi mądrościami, które no, nie pochodzą od Niego. Potrzebuje naprawdę stać się uczniem. Tak czy inaczej, być sługą, zająć ostatnie miejsce przy stole, kwintesencja to właśnie to. Spróbuj założyć własną grupę i poprowadzić. Albo przynajmniej mocno wesprzeć tą, w której jesteś uczestnikiem. Idź i załóż swoją grupę z ludźmi z twojego otoczenia, którym przedstawisz Ewangelię. Uczniowie 12 przez 3 lata przebywali z Jezusem, mogli go obserwować, otrzymali różne zadania, a potem Jezus rozstał się z nimi, dając instrukcję, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. W taki sposób mieli być sługami. Tak, zajmować ostatnie miejsce przy stole. W identyczny sposób my. Jeżeli kiedyś ktoś powołał ciebie do małej grupy uczniów, jeżeli wzrastałaś przez lata w tej grupie, to teraz idź i załóż swoją grupę. W jaki sposób? No przecież było o tym przez długie lata, może 10 czy nawet 20. Teraz przyszedł czas, by samemu szukać drogi. Proś Boga o mądrość, żeby tobie pomógł w tym. Ale nie, ja przyjdę do ciebie i zapytam, jak to zrobić. Nie, przypomnij sobie, jak tobie pomagano. List do Rzymian 12, zobaczmy jedno zdanie. Proszę was, byście dali ciała swoje na ofiarę, jako wyraz waszej rozumnej służby. Rozumna służba, zaangażuj swój umysł, wolę, uczucia, aby znowu spróbować założyć swoją grupę. Może już były próby, może za pierwszym i drugim razem się nie udało, bo może nie były spełnione przez ciebie pewne warunki, gdzieś poszedłeś na kompromis, może nie spotkałeś odpowiednich ludzi, nieważne. Po 3 latach troski o swoich uczniów, bycia dla nich sługą, siadania wobec nich na końcu stołu, Jezus odszedł i odchodząc powiedział, teraz wy idźcie i załóżcie swoje grupy uczniów. Zostawił ich na samodzielność i musieli sobie radzić samodzielnie. Oczywiście opierając się na Duchu Świętym. Ale później Chrystusa już nie było. Poszli i założyli swoje grupy uczniów. Założyli wspólnoty nowe. Kilka razy ktoś z was ostatnio powtarzał pewien argument, który też doszedł do mnie. Była to mowa o tym, że ktoś poświęca dla swoich podopiecznych zbyt mało czasu dla swoich uczniów. I ktoś z was powiedział, przecież Grzegorz też nie ma za dużo czasu dla swoich uczniów. To dlaczego oczekuje, że my będziemy mieli dla nich tyle czasu, ile oni chcą albo potrzebują? Ale był czas, kiedy miałem tego czasu dla uczniów tyle, ile chcieli. Zawsze, gdy tego potrzebowali, bez wyjątku, to były pierwsze lata troski o nich i naprawdę mieli się do kogo zwrócić o każdej porze, gdy tego potrzebowali. I jakież mnóstwo czasu spędziliśmy razem. Ale ogólny wzór jest taki, który pokazał Jezus: zdobyć, zbudować, wysłać. Przychodzi czas, gdy trzeba stanąć na własnych nogach i pójść samemu zrobić to, co się ma zrobić. Jezus po 3 latach zostawił uczniów i poszedł do nieba. Więc i moim uczniom powinno wystarczyć, że no nie 3, 10 czy nawet 20 lat byłem w pełni do dyspozycji i teraz trzeba nauczyć się radzić sobie samemu, bym ja się mógł zająć jeszcze następnymi. Inaczej rozwój człowieka zostaje zatrzymany. Człowiek musi zacząć sobie radzić samemu, inaczej cała troska idzie na marne. Więc gdyby ktoś z długoletnich moich uczniów przyszedł do mnie i prosił: Grzegorz, mój kolega wyraża zainteresowanie Chrystusem, co mam robić? To jest mniej więcej tak, jakby 40-letni mężczyzna przyszedł do swojej matki, by mu powiedziała, jak zawiązać sznurówki. Jak być sługą? Jak zasiąść do stołu? Spróbuj założyć grupę uczniów. Niech twoja służba będzie rozumna. Zaangażuj swój umysł, wolę, uczucia, tak jak Jezus angażował całego siebie, kiedy szedł i pomagał ludziom. Ale jak to zrobić? Szukaj, bądź rozumnym sługą. Jeżeli nie pójdziesz dalej w pewnym sensie sam, ja nie mówię od razu, nie pierwsze lata po nawróceniu, ale gdzieś tam w perspektywie jako zasada. Jeżeli tylko będziesz biernie wykonywał czy wykonywała czyjeś pomysły, nie rozwiniesz się. A jeszcze gorzej, gdy będziesz oczekiwał czy oczekiwała, że ci, którzy tobie pomagali, zrobią to za ciebie. Absolutny błąd w sztuce. Chrystus pokazał inny wzór. Uczniowie zostali wysłani, stali się samodzielni w budowaniu uczniów. Każdy człowiek wychowuje się u boku rodziców i może z przerażeniem myśli, jako dziecko, że kiedyś będzie musiał podjąć samodzielne życie i to jest normalne. Przychodzi jednak czas, kiedy normalny rodzic mówi, albo przynajmniej o tym marzy, idź na swoje. Sam naucz się nieść odpowiedzialność za swoje życie. Bez tego nie ma rozwoju. Bez tego jest nawet patologia. Jezus pokazał, co to znaczy usiąść na ostatnim miejscu i być sługą. To nie znaczy schować się w kącie i czekać na polecenia. To znaczy pójść, zdobyć, zbudować i wysłać uczniów. Ale jak? Mam przecież pracę zawodową, mam tyle ograniczeń, nie umiem. Odpowiedź: znajdź rozwiązanie, poszukaj. Jak sam tego nie zrobisz, nigdy tego nie zrobisz, choćby ci ktoś najlepiej pomagał. To ty potrzebujesz wziąć na siebie odpowiedzialność. Niech Bóg cię poprowadzi i wypełni mocą. I uczyń to swoim priorytetem. Spróbuj założyć swoją grupę uczniów. Albo przynajmniej mocno wesprzyj tą, w której jesteś. To jest ta ostatnia pozycja przy stole, mało spektakularna, nie na scenie, jak to koniec stołu, może niewygodna, na pewno dużo wysiłku, oddanie życia, by służyć, ale zobaczysz, że kiedyś wypchają ciebie do przodu. Jeśli jednak po tym, jak doświadczyłeś, czy doświadczyłaś na sobie troski, że ktoś ciebie budował, zamiast służyć, szukasz wygodnych, prestiżowych jakichś pozycji we wspólnocie, to jest odwrotny kierunek prawdziwej kariery i czeka ciebie frustracja. Na przyjęciu, na które przyszedł Jezus, każdy starał się zająć miejsce jak najbliżej przodu. Każdy chciał być bliżej przywódcy faryzeuszy, bo to był przywódca. Co by było, gdyby Jezus pozostał na ziemi i nie odszedł do Ojca? Pewnie każdy z uczniów chciałby być jak najbliżej Niego. W miarę rozwoju chrześcijaństwa zrobiłoby się wokół Jezusa dosyć tłoczno. Może trzeba by zatrudniać firmy ochroniarskie, może zbudować dla Jezusa jakiś specjalny pojazd. I co chwila byłoby tak, że ktoś przychodzi i mówi, no przesuń się trochę do tyłu, bo ja mam trochę większe prawo od ciebie być bliżej tutaj przywódcy. Przenosząc to na nasze realia, pozostawanie w dużej zależności od osoby prowadzącej zbyt długo zatrzymuje rozwój. Człowiek, żeby się rozwijać, musi w odpowiednim czasie wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za swoje życie, za swoją służbę. Inaczej się nie rozwinie. Oczywiście możemy i będziemy dalej rozmawiać ci, którzy pomagali, będą dalej rozmawiać z tymi, którym pomogli, ale może na trochę innym poziomie, bardziej o niesieniu odpowiedzialności, jak tam ci idzie twoje niesienie odpowiedzialności. I na tym, jakby powiedzieć, kolejnym poziomie, na poziomie niesienia odpowiedzialności są rzeczy, których też jeszcze trzeba będzie się nauczyć. Za niecałe 2 tygodnie w naszej szkole Tyranosa długo oczekiwany nowy temat, który już zacząłem przygotowywać ponad rok temu. Jak poradzić sobie z publiczną prezentacją? Jak przyjdzie potrzeba, żeby stanąć publicznie i coś zaprezentować, to jak sobie poradzę? Będziemy to nazywali Areopag. To jest dosyć zaawansowany temat, ale myślę, że w najróżniejszych sytuacjach życia czasami potrzebujemy po prostu stanąć gdzieś przed większą ilością ludzi i coś zaprezentować. I to będzie kolejny temat w szkole Tyranosa. Cały czas też przygotowywany jest inny temat, jak poradzić sobie z odpowiedzialnością, gdy będzie trzeba zaszczepić duchowe pomnażanie w zupełnie nowym miejscu, nawet w zupełnie innym miejscu globu, gdzieś na świecie. I o tym wiecie i to obserwujecie. Ten temat gdzieś jest systematycznie przygotowany, właśnie ta platforma marzeń. I to wszystko będzie dla tych, którzy założyli grupę uczniów w swoim środowisku, gdyby chcieli iść dalej, gdyby Bóg powoływał gdzieś tam dalej w świecie, żeby byli przygotowani. Patrzymy dzisiaj na osobę Jezusa, w jaki sposób On był sługą. Gdy został zaproszony na przyjęcie, o czym myślał? Niekoniecznie o tym, co będzie do jedzenia i żeby się nie przejeść, czy będzie prosiak. Aha, słusznie, to byli Żydzi, więc na pewno prosiaka nie będzie, ale jakieś grube ryby jak najbardziej. Jezus nie myślał też o tym, jakie miejsce zająć, jak to te pierwsze miejsce lepsze zająć, wcześniej przyjść. Nie myślał o takich rzeczach. Zamiast tego, co zrobił? Świetnie się przygotował. O czym myślał Jezus, gdy szedł na jakieś przyjęcie, czy na jakiekolwiek spotkanie? Co powie, tak? Był świetnie przygotowany. I dzięki temu zdarzało się naprawdę wiele. Nam też się może to przytrafiać i może zdarzać się naprawdę wiele, kiedy mamy okazję coś ludziom powiedzieć, pod warunkiem, że będziemy przygotowani, że damy ludziom do myślenia, że będziemy pełni ducha, tak jak w przypadku Jezusa. Toczyła się gra, którą On zainicjował. Czasami była lekka prowokacja, zawsze pełny ducha, ale też zawsze przygotowany, świetne pytania, świetne komentarze. Kosztowało go to wysiłek, był sługą. Nie byle jakim, ale prawdziwym sługą. Więc i my idźmy tym śladem. Do zobaczenia na końcu stołu, tam gdzie się naprawdę służy, gdzie się rozmawia o tym, jak lepiej służyć innym, jak budować uczniów, jak nieść odpowiedzialności, jak zanosić Ewangelię, choćby na krańce świata. Jeszcze wiele miłych rozmów nas czeka.